Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Kryminalna Małopolska. Na początku zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco z publikowanymi przeze mnie materiałami i niczego nie przegapicie. Moich podcastów możecie słuchać również na Spotify i Google Podcasts. Linki zostawiam Wam w opisie. Zachęcam Was także do wspierania mojego kanału, dzięki czemu możecie przyczynić się do jego rozwoju. Wystarczy, że wciśniecie przycisk Wspieram, który znajduje się bezpośrednio pod filmem. Możecie wówczas wybrać jeden z trzech poziomów wsparcia. Dzisiaj przygotowałam dla Was wyjątkowo brutalną sprawę. 3 kwietnia 2006 roku, około godziny 14, 16-letnia Marta wyszła z budynku liceum ogólnokształcącego przy ulicy Stradomskiej 10 i ślad po niej zaginął. W środku dnia, w centrum Krakowa. Przez długi czas tajemnicze zaginięcie pozostawało nierozwiązane. Osoba stojąca za zniknięciem dziewczyny dołożyła wielu starań, żeby prawda nie wyszła na jaw. Na szczęście tak się nie stało. To, co odkryli policjanci, było wstrząsające. Kim była zaginiona Marta i co się z nią stało? O tym już za chwilę. Marta pochodziła z zamożnej rodziny. Miała chłopaka, 22-letniego Marka, który był studentem chemii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Poznali się na obozie narciarskim. W dniu, w którym dziewczyna zaginęła, była umówiona ze swoją mamą na godzinę 18. Nie przyszła i nie odbierała telefonu. To bardzo zaniepokoiło jej rodziców, bo wcześniej taka sytuacja nigdy się nie zdarzyła. Wieczorem ojciec zgłosił jej zaginięcie. 4 kwietnia, dzień po zaginięciu, znajomi Marty rozklejali po całym Krakowie zdjęcia dziewczyny. Poszukiwania trwały 3 tygodnie. W tym czasie policja otrzymywała dużo sprzecznych informacji. Podobno dziewczyna była widziana w różnych miejscach. Pojawił się też trop mówiący o tym, że wstąpiła do sekty. Jedna z osób sugerowała, że Marta mogła być w ciąży. W akcie desperacji rodzina wynajęła jasnowidza, który wskazał działki przy Alei Pokoju. 3 tygodnie po zaginięciu Marty, nastolatek, który poszedł z kolegą łowić ryby, odnalazł zwłoki młodej dziewczyny. Znajdowały się one w Zakrzowie, w pobliżu Wieliczki. Policjanci jednak wstępnie wykluczyli, że była to Marta, bowiem wiek zmarłej określono na 20-25 lat. Tata zaginionej dziewczyny, przeglądając policyjne zdjęcia, nie rozpoznał ciała swojej córki. Dwukrotnie przeprowadzono badania DNA. Dały one stuprocentową pewność, że było to ciało Marty. Gdy zwłoki wypłynęły, płetwonurkowie przeszukali to miejsce. Znaleźli tłuczek do mięsa i torebkę dziewczyny wraz z dokumentami. 28 kwietnia 2006 roku zatrzymano chłopaka Marty. Marek od razu przyznał się do winy. Okazało się, że mężczyzna zabrał dziewczynę spod szkoły i wspólnie pojechali do domu jego koleżanki. Ani jej, ani jej rodziców nie było w domu. Wybrał to miejsce podobno dlatego, by Marta mogła spokojnie zrobić test ciążowy. Wynik był pozytywny. Wtedy między Martą i Markiem doszło do awantury. W pewnym momencie mężczyzna poszedł do kuchni zrobić sobie kanapkę. Marta poszła za nim. Dalej się kłócili. Marek trzymał w ręce nóż i rzucił się na dziewczynę. Pierwszy cios dostała w szyję. Po nim Marek zdjął spodnie, żeby ich nie pobrudzić. Następnie zadawał kolejne. Gdy pierwszy nóż się skrzywił, sięgnął po drugi. Przewrócił Martę na plecy i uderzał w korpus i głowę. Bił wałkiem i łokiem. Ten pierwszy szybko się złamał, co świadczy o ogromnej sile. Po wszystkim Marek zmierzył puls. Chciał mieć pewność, że Marta nie żyje. Wytarł krew z podłogi, potem zdemontował telefon dziewczyny. Następnie zadzwonił do niej, by mieć alibi. Kolejny telefon wykonał do jej rodziców. Pytał, czy nie wiedzą, gdzie jest Marta. Marek w sądzie bronił się, mówiąc, że Marta na wieść o ciąży wpadła w histerię i zaatakowała go. Przekonywał, że na nóż nadziała się przypadkiem. Marek zapewniał, że chciał zadzwonić na pogotowie, ale bał się, że nikt mu nie uwierzy. Dlatego ogłuszył Martę. Nie chciał, żeby cierpiała. Nie wiedział, co zrobić, bo dziewczyna jęczała i charczała, dlatego próbował ją uciszyć. Gdy straciła przytomność, dobił ją nożem. Po mordzie Marek wrzucił ciało Marty do bagażnika samochodu, który pożyczył od kolegi. Zabrał też tłuczek i łoka, a nóż dokładnie umył. Przez pół dnia jeździł samochodem po mieście. Następnie pojechał w stronę żwirowiska. Jego właścicielem był ojciec koleżanki, która pożyczyła mu klucze do swojego domu. Specjalnie wybrał oczko wodne na terenie Zakrzowa. Doskonale wiedział, że wkrótce zostanie ono zasypane. Był przekonany, że zwłoki Marty nigdy nie zostaną odkryte, a tym samym on uniknie kary. Do zwłok przywiązał wypełniony karnister. Miał pecha, bo sznurek pękł i ciało wypłynęło na powierzchnię. Gdyby nie to, z dużym prawdopodobieństwem można byłoby stwierdzić, że ciała Marty nigdy by nie odnaleziono. Rodzice Marty lubili chłopaka córki. Był miły, nic nie wzbudzało niepokoju. Może poza zachowaniem ich psa. Podczas pierwszego spotkania Max ugryzł Marka w rękę. Po zbrodni okazało się, że Marek miał drugą dziewczynę, z którą wiązał swoją przyszłość. Planował ślub. Monika mieszkała w Swoszowicach, a Marek był jej sąsiadem. Znali się od szkoły podstawowej, wspólnie chodzili do liceum i studiowali. To właśnie w domu Moniki doszło do zbrodni. Pozostaje pytanie, czy Monika o tym wiedziała? Podobno Marek niedokładnie posprzątał miejsce zbrodni. Koledzy z roku nie mogli uwierzyć, że Marek dopuścił się bestialskiego morderstwa. Nie wiedzieli też, że spotyka się z Martą. W tym czasie widywali go z Moniką. Marek i Monika skończyli tą samą szkołę, w której uczyła się Marta. Nauczyciele i niektórzy uczniowie znali zabójcę dziewczyny. Do pierwszego przesłuchania Marka doszło 5 kwietnia, czyli 2 dni po zabójstwie. Mężczyzna był wówczas świadkiem. W jego zachowaniu nie było niczego, co zwróciłoby uwagę śledczych. Był spokojny i zrównoważony. Podobno jakiś czas przed zabójstwem Marek pytał Maćka, brata Marty, jak można zlokalizować telefon komórkowy. Po zbrodni telefon Marty rozmontował, a jego części porzucił w różnych miejscach Krakowa. Morderstwo wyglądało na zaplanowane w najdrobniejszych szczegółach. To było przerażające. Marek wybrał miejsce, w którym wiedział, że nie będzie świadków. Nawet samochód zaparkował blisko garażu, żeby mógł niepostrzeżenie zapakować ciało. Miał też przygotowane sznurki i kanister, który posłużył do obciążenia zwłok. Do tego pozbył się telefonu. Marek został aresztowany na 3 miesiące. Za zabójstwo Marty groziło mu dożywocie. Mężczyzna został 2-krotnie poddany obserwacji psychiatrycznej. Jedną wykonali biegli z Wrocławia, a drugą biegli z Poznania. Pierwszy proces ruszył w 2008 roku. Tata Marty został oskarżycielem posiłkowym. W grudniu tego roku Marek został skazany na 25 lat. Od tego wyroku odwołał się prokurator, który żądał dożywocia, oraz obrońcy. Ci drudzy chcieli udowodnić, że zabójca nie odpowiada za swoje czyny, m.in. po przebytym w dzieciństwie zapaleniu opon mózgowych. Drugi proces ruszył w 2010 roku. Kara została podtrzymana, jednak bulwersujące było uzasadnienie wyroku. Sędzia stwierdził, że zabójca, który zadał dziewczynie prawie 40 ciosów nożem, nie działał ze szczególnym okrucieństwem. Co więcej, uznał zbrodnię za niezaplanowaną, pomimo dowodów, które jasno wskazywały, że było inaczej. W 2011 roku Sąd Apelacyjny w Krakowie zdecydował, że proces zabójcy Marty ruszy od nowa. Ostatecznie 13 maja 2013 roku Sąd Apelacyjny w Krakowie utrzymał w mocy poprzedni wyrok skazujący Marka K. na karę 25 lat pozbawienia wolności i 10 lat pozbawienia praw publicznych. Orzeczenie sądu jest prawomocne. W tej sprawie bulwersuje mnie zarówno to, że Marek zabił swoje dziecko, a także to, że pomagał w poszukiwaniach i patrzył rodzicom Marty prosto w oczy, wiedząc, że dziewczyna od dawna nie żyje. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam Wam źródła, z których m.in. korzystałam. Jeśli znacie tę sprawę i macie jakieś informacje, o których nie wspomniałam, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam Was również na Facebooka weekendwmałopolsce.pl i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Kryminalna Małopolska.